Powiem szczerze, że kiedy moja koleżanka, która mnie zgłosiła, napisała mi to w Messengerze i napisała mi: słuchaj, zgłosiłam cię do Człowieka Roku, i napisałam, że się zajmujesz osobami laryngektomowanymi i ponad wszystko kochasz zwierzęta. Wtedy mnie zamurowała, z Wielą znamy się wiele, wiele lat. No i napisała mi tylko tyle, no będę to robiła dalej. Fantastyczni ludzie w ogóle byli na scenie, którzy to odbierali, bo ja Człowiekiem Roku zostałam miasta Opola, ponieważ to z każdego powiatu został Człowiek Roku 2017 wyłoniony. Potem była klasyfikacja taka wojewódzka. Naprawdę każdy ma swoją pasję, każdy odbierał to z radością. Moje dzieci przeszczęśliwe. I fantastyczne było to, że ludzie rzeczywiście głosowali, bo to było w ramach głosowania. Potem zewsząd, niemalże z całego świata spływały gratulacje. I to było takie potwierdzenie tego, że pewnie coś w tym jest. I tu nie będę nieskromna, mówiąc, że fajnie, że mnie docenili. Ale jeśli ktoś mówi, a ja bardzo często się z tym spotykam, że ja nie zasłużyłam, to nie mnie oceniać.
Sybilkę znamy od kilku lat i serdecznie gratuluję. I w ogóle ja nie mam żadnych wątpliwości, że się taka nagroda należy. Natomiast to, że ja otrzymałam z rąk tak zacnej osoby, Człowieka Roku, nagrodę wyjątkowej kobiety, jest dla mnie szczególnie ważna. I tak naprawdę to trochę mnie tak stawia na baczność, dlatego że jest to dla mnie takim dodatkowym, ja nie powiem obciążeniem, bo to jest może nie to słowo, ale ogromne zobowiązanie. I myślę, że jak nigdy dotąd Sybilce nie odmawiałam nigdy niczego, jeżeli o cokolwiek mnie poprosiła. I pomagałam jej w tym, w jaki sposób tylko mogłam to zrobić, żeby potrafiła osiągnąć swój zamierzony cel. No to teraz tym bardziej jest to dla mnie wyjątkowa sytuacja, że to już nawet jakby cokolwiek się miało wydarzyć, to ja już nie mam nawet możliwości powiedzenia, że nie. Także ja jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna i jest mi niezmiernie przyjemnie, dlatego że dostrzegła we mnie tą wyjątkowość, której ja po prostu w sobie... No nigdy wcześniej jakoś tak nie dostrzegałam.
A kiedy skrzyżowały się drogi lekarza radioterapeuty z prezesem Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu?
Większość moich działań, a już na pewno, kiedy prowadzę taką działalność stowarzyszeniową, to jest praca na rzecz osób z chorobami nowotworu krtani. Nie ma możliwości, żebym nie współpracowała również z onkologami. W którymś momencie pomyślałam sobie, że te wszystkie rzeczy, które ja gdzieś tam robię, skumulowałam w nazwę od diagnozy zakończenia rehabilitacji i postanowiłam zorganizować szkolenie dla osób, które bezpośrednio zajmują się nie tyle pacjentami, ale osobami poza szpitalem, chorymi z rurką, ja to nazywam, czyli osobami po laryngektomii i tracheotomii. No i właśnie jednym z prelegentów takiego szkolenia była Ania.
Rzeczywiście chyba to był ten pierwszy raz, kiedy Sybilka poprosiła mnie o szkolenie, nie wiem, dla terapeutów.
To było wtedy dla pielęgniarek, pamiętam. Chyba to było dla... strasznie dawno temu.
Naprawdę, tak. I tak to się chyba zaczęło.
No potem były na korytarzach, no cześć, co tam. No i potem to już tak jakoś wyszło, że zaczęłyśmy już współpracować. Poza tym Ania też jest specjalistą w opieki paliatywnej. To też było bardzo ważne. Były to jakieś tam kontakty, że moi podopieczni potrzebowali takiego wsparcia hospicjum domowego. Ja wiele razy zadawałam pytania, jak to jest, a jak to załatwić i tak dalej. I wtedy jakby rzeczywiście te sprawy służbowe
zawężały się nam.
Obie panie mają ponadnormatywną wrażliwość na drugiego człowieka. Z jakich pokładów duszy to czerpiecie?
To się po prostu wynosi gdzieś tam z domu. Ta wrażliwość jest taka pokazywana przez rodziców. I ona jest gdzieś w nas głęboko i dopiero wtedy, kiedy mamy możliwości to pokazać. Wtedy, kiedy nie wstydzimy się tego, że to w nas jest i jak lawa z wulkanu z nas wychodzi, to wtedy możemy się realizować.
Pamięta pani pierwszą osobę, której pani pomogła?
Tak, pamiętam. Nie wiem, czy pomogłam. Na pewno byłam bardzo zaangażowana w proces nie tyle leczenia, bo ja uważam, że proces leczenia należy przede wszystkim do lekarza, ale na pewno byłam bardzo zaangażowana w ten proces taki
wspierania,
towarzyszący temu leczeniu. No wystarczy, że powiem, że to jest mój brat. Rzeczywiście od niego się wszystko zaczęło. On wiele razy powtarzał, że tak myśli pewnie do dzisiaj, że zrobiłam karierę na jego krtani. Ja uważam, że to nie tak, bo na krtani ponad 500 laryngektomowanych już w tej chwili można byłoby tak powiedzieć. Natomiast też uważam, że wiele osób, które mają doświadczenie w swojej rodzinie, mają kogoś, kto zachorował, mogliby założyć stowarzyszenia, mogliby robić to, co ja zrobiłam, czyli jestem autorem, tak na dobrą sprawę, prekursorem tych wszystkich działań, które robię. Kiedyś profesor Składowski powiedział, że jestem animatorem wręcz działań na rzecz laryngektomowanych, więc każdy mógłby to robić i wcale nie uważam, że mój brat miał rację. Natomiast wtedy doświadczyłam bardziej tego lęku, tej troski o osobę bardzo bliską. Widziałam, jak zachowywała się rodzina jego żony, widziałam, jak jego dzieci, widziałam, jak moja córka się zachowywała, która jest jego chrześnicą i ona na początku w ogóle nie chciała przyjść do szpitala, bo się bała, co z jej ukochanym wujkiem, bo rzeczywiście bardzo, bardzo go kocha i bardzo go szanuje. Ona nawet wymyśliła dzwoneczek. No ja swoje doświadczenia, jak ja odbierałam, opisuję w czwartej części właśnie Życie po laryngektomii, gdzie ja dokładnie piszę o tym, jak się dowiedział, potem jak ja przychodziłam, jak to było, kiedy moja bratowa mi powiedziała, a ty wiesz, że Andrzej nam pokazał dziurę w szyi. Ja mówię, jaką dziurę w szyi pokazał? No co ty opowiadasz? Jak mu dziurę zrobili w szyi? No więc te wszystkie rzeczy, które wtedy były dla mnie takim niewiadomym, dały mi możliwość dzisiaj rozmawiać z rodzinami osób po laryngektomii w taki sposób, w jaki ja chciałabym być wprowadzona wówczas. No wówczas nie było Sybilli Fusiarz, dzisiaj jest, dzisiaj mają wszystko na tacy, łącznie z kubkiem do nauki mowy, łącznie z medytacją, z programem. Wystarczy tylko korzystać, a tak jak powiedziałam, no ponad 500 laryngektomowanych już przeszło, kolokwialnie mówiąc, przez moje ręce. I ja spotykam się na prośbę doktora Jakubiszyna z osobami z diagnozą rak krtani, czyli to jeszcze nie jest laryngektomia i mówię o tym, co będzie ich czekało po operacji, jak będą wyglądać, że nie będą mówić i zasada jest podstawowa. Zawsze przy rozmowie musi być rodzina. Rodzina, która tak naprawdę nie wie, o co chodzi. Ja zawsze chciałam, żeby rodzina była bardzo zaangażowana w ten proces i dlatego no, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jest wiele pytań, które zadawane są właśnie lekarzom, a lekarze są od tego, żeby leczyć. No nie ma niestety dzisiaj osób przy pacjentach takich, które by mogły udzielać im różnych odpowiedzi. Ja jestem od tego tutaj na terenie województwa opolskiego. Niejedne osoby mówią mi, ale pani to przedstawiła tak, że gdybym wiedział, to bym się nie poddał. Ja mówię, no ale ja ileś tam lat temu wiele bym dała, żeby wiedzieć, bo potem przychodzą do tego pacjenta, płaczą, że myślą, że to tylko i wyłącznie u niego tak jest, a tak nie jest, bo tak jest po prostu u wszystkich. I moje drugie spotkanie w szpitalu jest wtedy, kiedy oni wychodzą ze szpitala i wtedy przygotowuję ich do tego, jak będzie, kiedy przyjdą do domu, że to będzie ten sam dom, tylko będą oni to odbierać inaczej, że zadzwoni ktoś do drzwi i nie pójdą, oni nie pójdą do tych drzwi, tylko będą chcieli, żeby ktoś poszedł, bo się wstydzą, więc też przygotowuję ich do tego nowego życia bez krtani. No i tak to wygląda. Potem jest kolejna wizyta w stowarzyszeniu, kiedy już daję wskazówki, mówię, jak mają się uczyć mówić i tutaj taka nowość. Od 1 stycznia to nie jest tak, że uczę laryngektomowanych. Życzę sobie, żeby były rodziny. Ja stawiam na rodziny. Dokonaliśmy podziału z doktorem Jakubiszynem. Doktor Jakubiszyn się zajmuje pacjentami, a ja się zajmuję rodziną. Ja uczę rodziny w tej chwili uczestniczyć w nowym życiu laryngektomowanego, bo to tak naprawdę ich dotyczy. I uczę ich, jak uczyć mówić tego laryngektomowanego. Czyli mogą stawiać piątki. Niech się bawią tym, że wychodzą z tego. To jest tak naprawdę druga szansa. I kiedyś ktoś mi powiedział, dlaczego ja? I ja powiedziałam, a dlaczego nie pan? Poza tym zawsze zadaję pytanie, proszę mi odpowiedzieć, dlaczego pan, pani dostaliście drugą szansę? Nie dostałam jeszcze odpowiedzi na ten temat, ale taką najlepszą odpowiedzią to chyba jest pokazanie, że im zależy na drugiej szansie i no coś chcą w tym życiu zmienić.
w mojej pracy jako onkolog, jako specjalista też medycyny paliatywnej, no ja sobie nie wyobrażam, żeby nie kochać ludzi. Ja mam pracę z ludźmi na co dzień. Są to osoby już doświadczone przez chorobę onkologiczną, gdzie to leczenie jest wdrażane, gdzie to leczenie trwa albo już są po leczeniu. Czasami jest tak, że to leczenie no, nie przyniosło nam pozytywnych czy oczekiwanych efektów wyzdrowienia i ono się toczy dalej. I stąd tu druga moja specjalizacja i też poniekąd pasja, medycyna paliatywna, że przed taki moment, gdzie my jako onkolodzy mówimy, no rzeczywiście no, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, no ale siedzi z drugiej strony ten człowiek i patrzy na mnie, mówi, no i co teraz? No i wtedy się narodziła ta medycyna paliatywna, że to jeszcze zawsze możemy coś zrobić, żeby ta jakość życia, która została, była jak najlepsza. I to jest chyba coś, co mimo wszystko w tej mojej ciężkiej pracy mnie trochę uskrzydla, mimo tego, że wielokrotnie stoję z tej drugiej strony, odprowadzam pacjentów.
Trzymając za rękę?
Dosłownie, tak. Wielokrotnie zdarzało się tak, że po prostu stałam, trzymałam za rękę. Te ostatnie chwile przeróżnie wyglądają. Nieraz jest tak, że jesteśmy w stanie jeszcze coś powiedzieć, ale w większości już jest tak, że człowiek odchodzący, czyli jakby przychodzący na tą drugą stronę rzeki, czy jak niektórzy mówią, przez ten tęczowy most, to jest tak, że on już jest jakby jedną częścią z tej drugiej strony i świadomość już pomalutku się wyłącza. I to, co ostatnio umiera, to jest dotyk. Coś, co jest no, niezwykłe, bo to jest też no, dla mnie, ja to oceniam w ten sposób i tak to odbieram, że to jest dla mnie wielki dar, bo uważam, że ktoś, jeżeli pozwala mi na to być przy takim wielkim wydarzeniu, które zdarza się tylko jedyny raz. W pewnym momencie swojej pracy zaczęłam to odbierać, że no właśnie, teraz mogę powiedzieć chyba, że to jest ta moja wyjątkowość, że ktoś mnie dopuścił do czegoś tak wielkiego, jak towarzyszenie mu w tych ostatnich chwilach na tej ziemi. Ja stoję z tej jednej strony, żeby ktoś z tej drugiej mógł go odebrać. Jestem przekonana o tym, że tam z drugiej strony stoją przyjaciele, stoją bliscy, którzy odeszli wcześniej, którzy tego człowieka jakby przejmują, witają go w swoim innym świecie. Myślę, że tak jest, dlatego że wielokrotnie zdarza się tak, jeżeli jest taki czas dla pacjenta, kiedy on odchodzi czy gaśnie pomalutku, bo to odchodzenie bardzo różnie wygląda. Czasem śmierć przychodzi nagle, znienacka, z takim wielkim niespodziewaniem. Natomiast jeśli człowiek gaśnie pomalutku i my widzimy, że on tak jak taka świeca, pomalutku wypala do cna, gdzie jeszcze jest taki moment, gdzie pacjenci będąc w takim letargu, albo rozmawiają, albo mówią do kogoś, kto już jest nieobecny w tym życiu, albo wyciągają rękę, albo czasami zupełnie taka świadomość wraca i mówi tak, nie wiem, była moja mama, był mój brat, czy była osoba mi tu bliska, która już gdzieś jest z tej drugiej strony, no to dla mnie to jest absolutnie wymiernikiem tego, że ten czas pożegnania się jest bardzo bliski, no i takie poczucie, że oddajemy go komuś bliskiemu i ktoś absolutnie czeka z tej drugiej strony i możemy to ze spokojem serca powiedzieć, że to jest ten czas na odejście.
Czy pani doktor widziała uśmiech na twarzy człowieka, który przed chwilą odszedł?
Tak, wielokrotnie. Nieraz to mówię do rodzin, które towarzyszą też. Proszę zobaczyć, jaki spokój jest na buzi, bo nie jeden raz nam się wydaje, że to tak kładziemy się, zasypiamy i ta śmierć przychodzi i zabiera. Nie, nie, tak to nie jest i czasem to odchodzenie jest bardzo trudne, bardzo ciężkie, okupione też cierpieniem nie tylko fizycznym, bo o to staramy się zadbać, żeby nie bolało. Już mamy tyle różnych środków, że możemy tutaj zadbać i to jest nasza rola jako lekarzy. Natomiast myślę, że człowiek, który się przygotowuje do odejścia, to też się zmaga z różnymi myślami, bo jednak zostawia rodzinę, zostawia bliskich, zostawia zwierzęta, zostawia swój świat. Jeszcze musi tutaj coś zrobić, natomiast on już tutaj jakby swoją rolę pomalutku kończy. I rzeczywiście ten proces odchodzenia czasami jest bardzo bolesny i wielokrotnie widać to, że ciało już jest za ciasne i bardzo zbolałe na tą cierpiącą duszę. I w momencie, kiedy umyka nam ta dusza, jakoś ta twarz łagodnieje, te troski znikają i rzeczywiście pojawia się uśmiech, niejednokrotnie pojawia się ta ostatnia łza i to jest też taki moment, który jakby pieczętuje to, że jesteśmy z drugiej strony. Często też się zdarza, że chorzy proszą, że ten czas już by nadszedł, że już tak liczą, by każdy dzień ostatkiem sił walczy o oddech i chciałby odejść. Zdarza się. Natomiast oczywiście no my staramy się jakby zadbać o tą somatykę objawów i uśmierzać, natomiast na absolutnie medycynie paliatywnej nie skracamy życia. To jest zaprzeczenie całej ideologii medycyny paliatywnej. Ale proszą, czasem pacjenci, może nie tyle o eutanazję, bo to w ogóle o tym nie mówimy, natomiast rzeczywiście bardzo proszą Boga o to, żeby ich już stąd zabrał, bo już naprawdę mają tego cierpienia tak dużo, że już nie dają rady.
Po takim towarzyszeniu pani doktor śpi spokojnie?
Myślę, że moja praca to jest też tak, że ja towarzyszę, ale nie mogę umierać z każdym. Ja to bardzo często powtarzam. Bo to nie jest tak, że to jest dla mnie zupełnie obojętne i powiem rutyna i dzisiaj ktoś tam umiera i zrobi następny. Nie, nie, to tak nie jest. Przychodzi refleksja, przychodzi zastanowienie, przychodzą różne myśli, czy ja zrobiłam wszystko, czy może jeszcze coś, czy może w inny sposób. To jest też dla mnie w jakiś sposób nauka. Bo takich sytuacji jeszcze przede mną myślę wiele, więc każde odejście jest inne, każde odejście doświadcza mnie w jakiś inny sposób i ja sobie staram wyciągnąć różne z tego nauki. Także to nie jest tak, że ja zupełnie o tym nie myślę, ale staram się spać spokojnie.
Opieka paliatywna to bardzo wymagający, bardzo odpowiedzialny kierunek medycyny i niewielu jest lekarzy, którzy się na tę specjalizację decydują.
Myślę, że to chyba właśnie wymaga dużej empatii, dużego takiego poświęcenia i chyba tej umiejętności towarzyszenia i przejęcia, ja nie mówię na siebie, bo to jednak to jest też na nauka, żeby nie przejmować na siebie ciężaru odchodzącego człowieka, ale umiejętności ustawienia się w roli towarzysza, przewodnika i takiego pomocnika, niż właśnie kogoś, kto będzie tutaj polecenia wydawał, bo rzeczywiście w pewnym momencie jest tak, że to pacjent jest moim nauczycielem, a ja jestem jego uczniem, to on mnie uczy, co ja mogę mu coś zaproponować, ale niekoniecznie on się musi na to zgodzić. Trzeba mieć ogromną pokorę w mojej pracy, ona mnie też takiej pokory nauczyła i też bardzo zmieniła mój takie spojrzenie na siebie, na rodzinę, na bliskich, no w ogóle na świat, na życie. Każdy jakby szczegół też mojego życia ma teraz jakby inną wagę. To, że jestem zdrowa, że ta choroba mnie nie doświadcza i oby tak zostało, to ja mogę jeszcze coś zrobić, jeszcze mogę komuś pomóc, mogę się czegoś jeszcze nauczyć, mogę dać uśmiech komuś innemu. Staram się przynajmniej unikać jakichś sytuacji konfliktowych, nie trzymać jakichś urazy, bo naprawdę w życiu różne rzeczy się dzieją. Dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma, a może to być tak, że nigdy więcej nie będzie nam dane z kimś, nie wiem, porozmawiać, pobyć i pocieszyć się sobą.
Myślę, że to jest doświadczenie obu pań, że przez to dawanie siebie chorym wzrasta dacie same wewnętrznie.
Są takie dni rzeczywiście, że mówię koniec, dosyć, ani pół raza więcej. Ale kiedy, no rzeczywiście, no ja autentycznie kocham bardzo zwierzęta, kocham koty, kocham psy, lubię z nimi przebywać i jak tak sobie z nimi pobędę, i one mnie wysłuchają, bo one, to nie jest dialog, to jest mój monolog i one zawsze wysłuchają. To ja potem następnego dnia wstaję i myślę sobie, no tak, ale jeszcze mam coś do zrobienia. Moi znajomi, bliscy znajomi mówią, że jestem osobą bardzo kreatywną i nigdy nie wiedzą, na co znowu wpadłam. I tak chyba jest, no i to jest chyba we mnie ten taki człowiek wewnętrzny. No ja też mam korzenie takiej bardzo kreatywnej osoby, przecież Zofii Czechowej, która też działała na rzecz drugiego człowieka, która cały czas tworzyła, cały czas coś wymyślała, cały czas coś robiła i gdzieś tam w rodzie to jest.
Troszeczkę zredukowałam swoje etaty i swoją pracę taką zawodową, bo rzeczywiście przyszedł taki moment, że człowiek stoi przed ścianą i mówi, no po prostu głową muru nie przebije, już więcej nie dam rady. To jest też taki czas, gdzie mówisz chwileczkę, no przecież ty też musisz być zdrowa, musisz mieć siłę, żeby coś z siebie dać, żeby pomóc jeszcze wielu, wielu swoim podopiecznym.
Macie jakieś wspólne cele w najbliższej przyszłości?
Chcemy stworzyć coś takiego w poliklinice, która powstaje, że rzeczywiście ci pacjenci będą mogli, pacjenci i rodziny, że będą mogli przychodzić i będą mieli nie tylko moje wsparcie jako osoby towarzyszącej leczeniu, ale również Ani, gdzie będą mogli skorzystać z konsultacji, bo nie ma czegoś takiego, że dzisiaj ktoś przychodzi poza szpitalem do onkologa, do kogoś, kto mógłby powiedzieć na temat hospicjum czy tej opieki. Coś takiego też chcemy właśnie uruchomić w naszej poliklinice. Thank you.